Witam, a moim gościem jest Róża Tuneł, Eurodeputowana Polski 2050. Witam pani poseł.
Dobry wieczór.
To nie może być tak, że rząd dużego europejskiego państwa nie jest w stanie zapewnić lekarstwa i kanapki matce z dzieckiem na naszej granicy. Wie pani, kto to powiedział?
Możliwe, że rząd dużego europejskiego państwa nie może zamówić kanapki.
Donald Tusk to powiedział i to był rok 2021.
Ja bym to wielu osobom przypisała, dlatego że to jest słuszne zdanie, że na granicy trzeba, linie na granicy, matce z dzieckiem trzeba zapewnić kanapkę, więc właściwie to wiele osób mogłoby powiedzieć.
Tylko że to już jest nieaktualne, ponieważ teraz Donald Tusk mówi o tym, że potrzebujemy nowoczesnych fortyfikacji, naprawdę szczelnej zapory i mówi jasno, że jesteśmy gotowi na dramaty, które się zdarzą także po drugiej stronie granicy.
Ja nie jestem gotowa na dramaty, które się zdarzą.
No ale
naprawdę.
Ale rząd tworzony także przez Polskę 2050 akceptuje pushbacki, akceptuje to, co się dzieje w tej chwili na granicy i nic nie zmienia.
Tak, panie redaktorze, no nie wiem, czy akceptuję pushbacki, bo one są generalnie nielegalne w ogóle w całej Unii Europejskiej. Pushback jako taki jest nielegalny, bo jeżeli ktoś się domaga ochrony prawnej względnie ratunku czy pomocy, to kraj, do którego ten człowiek uderza, musi przyjąć od niego papiery, sprawdzić, przejrzeć albo przyjąć, albo odesłać. Ale nie może go
pani poseł, ale jeśli nie akceptuje pushbacków, to dlaczego w takim razie mija pół roku i cały czas je stosuje, nic się nie zmieniło?
Ale panie redaktorze, to nie jest do mnie pytanie. Niestety nic się nie zmieniło. Co najbardziej mnie chyba martwi, to, że w naszym chrześcijańskim kraju jest ogromne poparcie dla tego typu działań i dlatego niektórzy politycy to popierają, bo chcą sobie to poparcie zapewnić kosztem życia innych ludzi i to jest po prostu bardzo niepokojące.
Pani mówi niektórzy politycy, ja szczerze mówiąc nie widzę takich, którzy poza panią, może jeszcze poza posłami, kilkoma posłami i posłankami i eurodeputowanymi lewicy, poza tym wszyscy to popierają. Popiera to Polska 2050, PSL.
No nie, ale nie słyszałam, panie redaktorze, żeby Polska 2050 to popierała. Ja nie słyszałam takiego jasnego zdania Polski 2050, że popiera pushbacki.
A słyszała pani jasne potępienie pushbacków
w tej słyszałam wielokrotnie ze środowiska partii, której jestem członkiem, Polski 2050, że bezpieczna granica, a my chcemy bezpiecznych granic, ale bezpieczna granica to jest taka, na której nikt nie umiera. I do tego stanu chcielibyśmy doprowadzić, żeby te granice były bezpieczne, to znaczy, żeby nielegalnie nikt się przez granicę nie przedostawał, ale żeby na nich nie umierali ludzie. To znaczy, że trzeba wprowadzić to, czego się oczekuje od wszystkich krajów cywilizowanych i od wszystkich granic Unii Europejskiej, żeby ludzie byli dokładnie sprawdzani i potem albo odsyłani, albo nie, żeby te centra, w których się przetrzymuje osoby, co do których nie mamy pewności, czy one mogą wjechać na teren Unii Europejskiej, czy nie, żeby te centra były w przyzwoitym stanie, żeby traktować ludzi po ludzku i potem niektórzy oczywiście nie będą przyjęci, niektórzy będą.
Ale na razie nie mówimy o nowych centrach. Na razie premier Donald Tusk mówi, rozpoczęliśmy rozmowę o ochronie granicy, nie tylko przed migracją, ale o nowoczesnych fortyfikacjach. No, to nie jest język centrów, to nie jest język zastanawiania się, kto może być wpuszczony, kto nie. To jest język fortyfikacji.
Ja też muszę przyznać, że głoszę i uważam, że czas budowania murów się skończył, że dzisiaj mamy i nowoczesne technologie, żeby pilnować naszych granic. No one muszą być bezpieczne, prawda? I musimy wiedzieć, kto tutaj do nas uderza o ratunek albo pomoc. I czy to są ludzie, którzy albo są potrzebni na naszym rynku całkiem po prostu, albo trzeba się nimi zająć. I mam nadzieję, że do tego dojdziemy. Ta granica musi być bezpieczna. Ja z tym się zgadzam. My musimy mieć bezpieczne granice, nie tylko tutaj wschodnia granica Polski, ale wokół, w ogóle granica Schengen, wokół całej Unii Europejskiej. Granica musi być bezpieczna, co nie znaczy, że na niej mogą ginąć ludzie. Ludzie na tych granicach ginąć nie mogą. I tak musimy te granice zorganizować.
Wolontariusze cały czas mówią, cały czas giną. Mówią, nic się nie zmieniło. Tak, jest tak, jak
ja
było.
Ja wiem. I to jest Muszę przyznać, że temat jest niezwykle bolesny, ale muszę przyznać, że cieszę się, że pan redaktor ten temat porusza, bo za mało ludzi o tym mówi. To jest straszny wyrzut sumienia, powinien to być dla nas straszny wyrzut sumienia, że na naszej granicy giną ludzie, prawda? I to, że giną jakoś z naszym uczestnictwem, dlatego że ich wyrzucamy to musi być temat, o którym my niezwykle poważnie rozmawiamy, bo jeżeli my się, miliony Polaków mówią o tym, że chcą chronić życia, to pamiętajmy, że to życie może być bardzo małe, a może być całkiem dorosłe i to jest zawsze życie. Poza tym my się przedstawiamy, czy bardzo wiele osób, akurat niestety na ogół tych, którzy bardzo popierają aktywnie te pushbacki, przedstawiają się jako chrześcijanie. Miłość bliźniego swego zasadniczo powinna nas wszystkich wtedy obowiązywać, którzy się przedstawiamy jako chrześcijanie, a nigdzie nie jest powiedziane, że ten bliźni to musi być Polak czy Polka, biały, heteroseksualny.
Ja tylko chciałem się zapytać w takim razie, czym się różni w tej polityce rząd Donalda Tuska od rządu Jarosława Kaczyńskiego?
Mi jest to trudno porównać, nie wiem. Ja mam naprawdę nadzieję, że te umacnianie granic, o których mówi Donald Tusk, że to jest po to, żeby w najbliższym czasie przepływ osób przez te granice był kontrolowany i cywilizowany. Że ten przepływ musi być oczywiście, tylko że on będzie cywilizowany i kontrolowany. Ta granica ma być pewna, ale na niej nie może nikt ginąć. I chciałabym bardzo dobrze, że pan przypomina o tej kanapce dla matki z dzieckiem, bo to musi się w ten sposób odbywać.
Czy pakt migracyjny?
Jeżeli cokolwiek mogłabym w tej dziedzinie zrobić, to bym natychmiast zrobiła. No tylko poza mówieniem i dzieleniem niepokoju pana redaktora na razie nie jestem pewna, czy coś jest w mojej gestii.
Czy pakt migracyjny jest w interesie Polski i Polaków?
No oczywiście, że tak. Właśnie on, pakt migracyjny jest po to, żebyśmy mieli wspólne zasady wokół całej Unii Europejskiej, wspólne granice, wspólne zasady na wszystkich granicach i żeby one właśnie były bezpieczne. To znaczy, że granice muszą być szczelne, kontrola musi być ścisła, kontrola według takich samych zasad dla wszystkich, wymiana informacji łatwa. Wymiana informacji też po to, żeby osoby, które na jednej granicy zostały odesłane, uderzają na inną, żeby było wiadomo, żebyśmy sobie nawzajem pomagali, ale żeby właśnie ludzie byli traktowani jak ludzie.
Pani poseł, ale pani
i żeby
to mówi,
na tych granicach nikt nie ginął.
Pani to, pani
to jest
to
pakt
mówi,
migracyjny.
A Donald Tusk mówi, jest on nie do przyjęcia dla Polski w obecnym kształcie. No, to jest rząd, panie redaktorze, którego pani partia jest koalicjantem, więc...
Ja wiem, ale my jesteśmy od tego, żeby ten rząd cywilizować i mam nadzieję, że to się uda. Ja głosowałam za tym paktem migracyjnym.
Pamiętam,
i uważam, że musimy mieć wspólne zasady, które nam pomogą wszystkim w tym, żebyśmy potrafili wspólnie kontrolować napływ migrantów. A pamiętajmy, że migracje się dopiero zaczynają. Klimat się tak gwałtownie zmienia, że tych migracji będzie o wiele więcej.
I do migracji za chwilę przejdziemy, pani poseł.
I my musimy mieć strategię. Musimy mieć strategię, jak to zrobić, żeby granice były bezpieczne, ale żeby tam ludzie nie ginęli.
Naszym gościem była Róża Thun, Eurodeputowana Polski 2050. Żegnamy się ze słuchaczami Radia RMF FM, ale pozostajemy oczywiście w Radiu RMF 24 na stronie rmf24.pl i w naszych mediach społecznościowych. A ja przypomnę jeszcze raz, naszym gościem jest Eurodeputowana Polski 2050 Róża Thun. Pani poseł, pani krytykuje pakt migracyjny z zupełnie innej strony niż większość polskich polityków. Może krytykuje to za dużo powiedziane. Ale ja zacytuję,
ja go
pozwoli
nie krytykuję,
pani.
Ja za nim głosowałam.
Ja wiem o tym, ale mówi pani tak, rozumiem obawy organizacji pozarządowych, które znajdują słabe punkty paktu, na przykład te dotyczące obozów dla uchodźców poza granicami Unii Europejskiej. Trzeba będzie bardzo dokładnie sprawdzać, w jakich warunkach ci ludzie będą tam przebywać, czy będą mieli szansę powrotu do własnego kraju lub przyjęcia na teren Unii. To jest zresztą ten sam głos, o którym mówią biskupi europejscy. To jest dokładnie ten sam element krytyki, ale to jest zupełnie inna krytyka niż ta, którą słyszymy z ust ogromnej większości polskich polityków.
Ja myślę, panie redaktorze, że mamy taki challenge, takie wyzwanie, któremu mało kto się stawia. żeby stanąć twarzą w twarz z tymi, którzy się obawiają. I to nie dotyczy tylko migracji. To dotyczy różnych trudnych tematów, które są przed nami. Myślę w tej chwili na przykład o zmianach klimatycznych, czy o tej katastrofie klimatycznej, nazywajmy rzeczy po imieniu. I którzy potrafią odważnie powiedzieć obywatelom, że są sprawy, które musimy zastosować, że strach jest najgorszym doradcą, że populistów słuchać nie należy, że tylko wspólnie, dobrze zorganizowani w całej Unii Europejskiej będziemy potrafili nadać jakiś los, czy nadać rytm jakiś dostosowywaniu się do tych zmian, czy tym zmianom. Migracje do tego należą. To jest ogromna zmiana w tym, co się dzieje w Polsce, czy w Unii Europejskiej, że tak dużo ludzi do nas napływa. Przecież myśmy byli dotychczas krajem, z którego się wyjeżdżało.
Te obawy zaczynają podzielać nie tylko politycy populistyczni. To znaczy coraz częściej słyszymy z ust partii chadeckich, polityków partii chadeckich, partii ludowych, że za dużo jest migracji, trzeba ją przerwać. Także w Polsce większość polityków już mówi nielegalna migracja stop.
Ale nielegalna oczywiście, że stop. Ta migracja, która jest, musi być legalna.
265 tysięcy osób wpuszczono w Polsce w tym roku jako migrantów.
Ale ja niestety myślę, że o wiele więcej, dlatego że te wszystkie mury przed niczym nas nie chronią. I jest tak ogromny przepływ migrantów, że proszę zauważyć, że granice nasze między Polską a Niemcami już podlegają kontroli. Już tam stoją straże graniczne i sprawdzają, kto przypływa, bo tak dużo nielegalnych migrantów przepływa przez Polskę na zachód Europy. Więc dlatego taki pakt migracyjny, który tu reguluje, który powoduje, że ta migracja będzie legalna, że ci, którzy nie powinni przyjechać, nie przyjadą, to jest dla nas zbawienie. Nigdy nie wiadomo, na którą granicę, jak dużo ludzi napłynie, a my musimy tę politykę prowadzić wspólnie. Żaden kraj sam sobie z tym nie da rady. Ale jeżeli się obawiamy tej ilości migrantów, to musimy tak samo więcej poświęcać wysiłku, wydawać pieniędzy na te kraje, z których migranci wyjeżdżają, czy uciekają, bo się tam po prostu nie da żyć.
Donald Tusk mówi, nie będzie relokacji. Politycy PiS-u odpowiadają, w związku z tym będziemy płacić za każdego nierelokowanego migranta 20 tysięcy euro.
Ale tak, to już tutaj tak samo jest totalne nieporozumienie, jeśli chodzi o tę debatę o relokacjach. Po pierwsze, cała Unia Europejska opiera się na solidarności od zawsze i my dlatego dostajemy tak dużo funduszy. Na przykład teraz się cieszymy bardzo z KPO, ale to jest dopiero cząstka, bo przecież te fundusze strukturalne do nas spłyną. I to, że my korzystamy w takim ogromnym stopniu z funduszy,
to jest efekt solidarności, ale pytam
wyraz,
się teraz
wyraz
o...
tej solidarności.
I pytam teraz, się teraz o migrantów.
No ale to jest dokładnie to samo. Jeżeli inne kraje mają jakiś problem, to wszyscy jesteśmy solidarni, prawda? I musimy sobie nawzajem pomagać. Na tym polega ta solidarność.
Ale polscy politycy odpowiadają, inni odpowiadają, ale my przyjęliśmy migrantów. Przyjęliśmy migrantów z Ukrainy.
I to jest też prawda, że jak czytam ten pakt migracyjny, to na razie relokacja dotyczy głównie krajów, które nie są krajami granicznymi, które nie są na które nie ma tego naporu.
Nie? Czyli nie pani zdaniem nie będziemy ani płacić, ani nie będziemy musieli przyjmować.
Na razie nie. Na razie myślę, że nie. A jak to się kiedyś ułoży, no to jeszcze zobaczymy. I dlatego ja bardzo bym prosiła o rozmawianie o tym temacie w sposób uczciwy, rzetelny i odważny, żebyśmy wiedzieli, że ten napływ migrantów może być większy, że my możemy potrzebować o wiele więcej solidarności od innych krajów. Przecież wyobraźmy sobie, że ten napływ migrantów z Ukrainy, którego doświadczyliśmy, że wtedy kraje zachodnie zamknęłyby przed nami granice. U nas zostało tylko 22% tych ludzi, którzy wtedy przekroczyli granicę między Ukrainą a Polską. I solidarność była taka, że ci ludzie dzisiaj są w ogromnej większości w krajach Unii Europejskiej, innych krajach Unii Europejskiej. Co by było, gdyby ta granica między Polską a Niemcami lub innymi naszymi sąsiadami została zamknięta? Myślmy śmiało o tym, że jak są wielkie wyzwania przed nami, to łatwiej jest je nam rozwiązywać razem. Solidarność jest bardzo ważną rzeczą, którą uważam, że my Polacy moglibyśmy przekazywać dalej, a nie bronić się przed nią. To my jesteśmy krajem solidarności, więc traktujmy to na serio. I naprawdę nie mamy powodu ani żeby mieć kompleksy, ani żeby się ciągle bać wyzwań. Jak będziemy porządnie zarządzać Unią Europejską, a jesteśmy 5. krajem co do wielkości i jesteśmy od współrządzenia całą wspólnotą, to damy sobie z tym wszystkim radę, tylko no... Apeluję też o wysłanie sensownych ludzi do Parlamentu Europejskiego.
Już pani wspomniała, pani poseł, o Zielonym Ładzie, natomiast jest pani chyba jednym z najgorętszych obrońców Zielonego Ładu w polskiej debacie publicznej, po wszystkich stronach, ale jest coś może, co by pani zmieniła w Zielonym Ładzie, takiego, co jednak nie jest dopracowane?
Ja myślę, że nie udawajmy wszyscy razem ekspertów, którzy muszą coś poprawiać, co zostało przygotowane przez nas, najlepszych specjalistów, jakich mamy na tym kontynencie. Więc ja bym raczej powiedziała, że jeżeli będą takie potrzeby, bo zauważmy, że świat się niezwykle szybko zmienia. Niestety zmiany klimatyczne są też o wiele szybsze niż przewidywaliśmy i niż planowaliśmy. Są nowe technologie, których można coraz lepiej używać. One też są częścią Zielonego Ładu, prawda? Żeby używać mniej energii, żeby używać mniej paliw kopalnianych, tylko czystych, odnawialnych i tak dalej, i tak dalej. I będziemy się dostosowywać. Pamiętajmy, że to prawo, które tworzymy, to nie jest Biblia i my możemy tam nanosić poprawki, tylko to, co jest zasadnicze, to nie odwracać się od wielkich propozycji, które są niezwykle ważne dla naszego przetrwania i dlatego, żeby rolnicy mogli dalej uprawiać swoją ziemię, mieli wystarczająco wody dla niej i tak dalej, tylko żebyśmy patrzyli sensownie, co tam można poprawić, słuchali nauki i naukowców.
Tylko pani poseł, pani eurodeputowana, no ale problem polega na tym, że rolnicy nie tylko w Polsce protestują przeciwko Zielonemu Ładowi, a politycy, tak się składa, bardziej słuchają grup, które mogą ich wybrać lub nie, ale a nie ekspertów.
I wracamy, panie redaktorze, do tego samego, o czym rozmawialiśmy w pierwszej części, że brakuje mi ludzi w polityce, chciałabym, żeby ich było więcej, którzy potrafią odważnie, patrząc w twarz, wyjaśniać te wyzwania, które są konieczne, aby stawić im czoła. I są takie wyzwania. I jak powiedzieć, biegnięcie za lękami naszych wyborców to niestety jest populizm. Polityk jest od tego, żeby potrafić wyjaśniać wysiłek, którym się wszyscy musimy kierować.
To oznacza, że w naszej kochanej ojczyźnie w zasadzie prawie nie ma niepopulistów, dlatego że w tej chwili Zielony Ład krytykują wszyscy. Donald Tusk, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz, nawet Lewica go krytykuje. No, trudno wyobrazić sobie sytuację, w której wszyscy wybiorą Różę Thun, bo pani startuje tylko w jednym okręgu.
Ale ja wcale się nie spodziewam, jak słyszę, co o mnie mówią i piszą, to się wcale nie spodziewam, że wszyscy mnie wybiorą, ale myślę, że jest bardzo dużo, bardzo mądrych Polaków tutaj na Dolnym Śląsku i w Opolszczyźnie. W tej chwili siedzę w Opolu na dworze, jak widać.
Nie, ale
jest bardzo dużo i oni sobie zdają z tego sprawę, że zmiany są konieczne i że damy sobie z nimi
radę. Ja pytam raczej o to, wskazuję raczej na to, że ogromna większość polskich polityków nie jest tak entuzjastycznie nastawiona na Zielonego Ładu. Co więcej, bardzo mocno go krytykuje, także dlatego, że krytykują go polscy rolnicy.
Tylko, że chciałabym dokładnie wiedzieć, co oni w tym Zielonym Ładzie krytykują, prawda? To jest
ja
bardzo
pani zacytuję,
rozmowa.
Co krytykuje Szymon Hołownia. Czas w Unii Europejskiej zakończyć z dwulicowością, że wymaga się więcej od naszych własnych producentów, biznesów, niż wymaga się od tych z zewnątrz. To jest na głowie postawione. Tak nie może być.
No to ja się z tym zgadzam, że musimy od wszystkich wymagać tyle samo i sama walczę o taką samą jakość produktów wysyłanych czy tam sprzedawanych na naszym rynku, jak na rynkach zachodnich i o to, że jeżeli coś jest opakowane tak samo i nazywa się tak samo, to w środku musi być dokładnie to
Zakładam,
samo.
Zakładam, że tu chodzi raczej o produkty z Ukrainy.
Jakość, a w jednym gorsze. Ale Ukraina jeszcze nie jest w Unii Europejskiej, więc i nie dotyczy ich w ogóle Zielony Ład. To jest kompletnie osobny
temat. Tak, ale
temat.
Tu mowa jest o tym, pani poseł, że rolników dotyczy Zielony Ład, Ukraińców nie dotyczy. W efekcie oni produkują dużo drożej i przegrywają konkurencję.
Nasi rolnicy produkują drożej. Tak, ale to jest sprawa do załatwienia. To oczywiście, że po pierwsze nie ustawiajmy się też tyłem do Ukrainy na litość boską, bo my się martwimy, że od nich napływa za dużo produktów rolnych, no dużo napływa rzeczywiście, oni przelewają za nas krew i ja to traktuję niezwykle poważnie, ale to już jest wyzwanie dla naszego rządu, żeby sobie z tym poradzić, żeby pomagać Ukrainie, żebyśmy byli krajem tranzytowym, żeby ta żywność szła dalej i tak dalej. To trzeba regulować, przecież zauważmy, że ten rząd jest dopiero od grudnia i odziedziczył klops po poprzednim rządzie, który się kompletnie nie przygotował na to, że Ukraina będzie eksportować żywność. I teraz musimy sobie z tym poradzić. I jednak rozpoczęły się już i rozmowy z Ukrainą, i odblokowano granice.
Zaczęły się też rozmowy z Unią Europejską i Unia Europejska już z niektórych...
To nie jest Zielony Ład.
Von der Leyen już z niektórych decyzji w sprawie Zielonego Ładu się wycofuje.
Ale to nie jest... Przepraszam bardzo. Żywność Ukrainy, która przyjeżdża na nasz rynek, to nie jest kwestia Zielonego Ładu.
Ale ja mówię,
Ładu.
Że Donald Tusk zaczął już rozmawiać tak, Także z Unią Europejską.
Ale no to jest inna rozmowa. To jak wygląda handel z Ukrainą czy z krajami poza Unią Europejską, jak na przykład Ukraina. Jak wygląda pomoc Ukrainie, którą oczywiście musimy stosować. To jest inna rozmowa. I Zielony Ład, a pomoc Ukrainie, czy kupowanie od nich żywności, czy regulowanie przepływu przez granice, to są różne
tematy. Drugie ma ze sobą
tematy.
Dość poważny związek, bo jak powiedziałem, z perspektywy rolników, tam nie ma tych zasad, w związku z tym żywność jest tańsza. Tu są, w związku z tym jest droższa. Jeśli jest wjazd, no to przegrywamy konkurencję. Mówią to nie tylko polscy rolnicy, to też trzeba przypomnieć.
No ale przecież było powiedziane to zboże sławetne, które wylądowało na polskim rynku. Ono miało być w Polsce tranzytem, a że rząd PiS-u zawalił tą sprawę i że ono zostało w Polsce. Albo że nieuczciwie handlarzy... wbrew temu, co było mówione, kupili zboże na rynek polski, który nie powinno tutaj było wylądować, to bardzo źle i trzeba
kiedyś była wina Tuska,
ja
teraz jest wina Kaczyńskiego. Ja wrócę, zmienię trochę temat.
No nie, ale panie redaktorze, ale to jest prawda, że rzeczywiście wiadomo było, że Ukraina musi dostarczać to swoje zboże do krajów, które na nie czekają i że dostęp ich do morza jest bardzo ograniczony, momentami w ogóle niemożliwy, w związku z czym jakoś trzeba im ułatwić tranzyt i nic nie zostało zrobione. Jedno z wyzwań tego rządu to jest właśnie uregulować te sprawy.
Chciałem jeszcze na chwilę zmienić temat. Kiedy pierwsze aresztowanie polityków PiS? Bo jeżeli premier Donald Tusk mówi, że to są płatne zdrajcy pachołki Rosji, no to chyba ma jakieś dowody, czy tylko tak mówi?
Ja myślę, że na pewno ma dowody. Zresztą mamy ostatnio dowód, jeżeli się prosi o azyl, jeżeli działacz
PiSu
prosi o azyl.
To nie jest polityk PiSu, to jest jednak sędzia. Sędziowie, jak pani wie, nie są członkami partii.
No tak, ale jednak związany bardzo blisko z wszystkim, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości za czasów PiSu i tak dalej. Ale
zdecydowanie nie jest politykiem Zjednoczonej Prawicy, jest sędzią, czy był sędzią.
Tak, często są ludzie, którzy nie są zapisani do partii, a jednak są jakiejś partii bardzo wierni i bardzo ściśle z nią powiązani, ale to już nie jest moja sprawa. Więc aresztowania w Polsce będą prowadziły, czy rozliczania, będą prowadziły nie tylko komisje śledcze, ale oczywiście sądy i prokuratury, które teraz są niezawisłe i niezależne i pan minister Bodnar bardzo o to dba. I naprawdę
Są niezależne i niezawisłe, bo się minister zmienił? Przecież to są ci sami ludzie.
Nie, właśnie to nie są ci sami ludzie. Już powoli się zmieniają, a poza tym zasady
sędziowie
się przede wszystkim zmieniają.
Prokuratorzy się zmienili?
Niektórzy się zmienili.
Znaczy to pani mówi o tych, którzy dowodzą, a nie o samej kadrze.
No to już jest, no to jest zasadnicze. Zasady się zmieniają. Jednak ja muszę ufać temu, co słyszę i co czytam od wszystkich możliwych obserwatorów tego,
to ja zadam ostatnie pytanie, pani poseł, ale dlaczego pani...
Rządy prawa w Polsce i uznawane są rządy w Polsce jako rządy, które przestrzegają prawa.
To ja
dzisiaj
zadam jeszcze tylko jedno pytanie, pani poseł. Dlaczego pani wierzy, że tutaj się zmieniło, jak się na przykład nie zmieniło w sprawie migracji?
Ale ja chcę odpowiedzieć na pytanie, dobrze, które pan redaktor przedtem zadał, żebyśmy nie mówili o wszystkim naraz. Bo rozmawia pan z europosłanką, proszę
to
pamiętać.
Prawda, pamiętam, oczywiście.
I europosłanki, czy Parlament Europejski nie zajmuje się tym, kogo skazuje lub nie skazuje władza w Polsce, prawda?
Tak, to ale jest, Europarlament chyba, zajmuje się także szpiegami w Unii Europejskiej, bo to jest istotny temat, czy mamy agenturę.
Szpiegami się zajmuje, jeżeli oni są w Parlamencie Europejskim, a ostatnio rzeczywiście prawicowy poseł, jeden z Niemiec, okazało się, że jego asystent jest szpiegiem chińskim. Ale Ale wątpię, parlament nie służy do tego, żeby wyłapywać szpiegów w krajach członkowskich. My w ogóle nie mamy takich zasobów kadr ani niczego innego. My pilnujemy tego, żeby rządy prawa były przestrzegane w krajach członkowskich. Czy pilnujemy? Rządy prawa, wartości Unii Europejskiej, no i oczywiście te wszystkie sprawy bardzo twarde prawo konkretne, które kieruje potem naszym wspólnym funkcjonowaniem bardzo i na rynku wewnętrznym pani, i tak dalej.
Bardzo dziękuję pani poseł. Naszym gościem była Róża Thun, eurodeputowana Polski 2050. Pięknie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję też.